Zdarzają się, zdarzają się. Poślizgi.
Zdarzają się punktualnie.
Też, też. Moi drodzy, po tym jak pokazałem ten fundament słabości Jezusa Chrystusa, życie Piotra, Pawła, Maryi i Józefa, drugą część naszych rekolekcji chcę poświęcić na jedną z najwybitniejszych postaci Kościoła, karmelitankę bosą, świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, którą nazywamy świętą Teresą z Lisie. Jest to jedna z najbardziej, a może najbardziej znana kobieta po Maryi w Kościele. Często widzimy ją w postaci figur w kościołach lub na obrazach z krzyżem i z różami, ponieważ powiedziała, że po swojej śmierci będzie zsyłała deszcz czerwonych róż, czyli łaski, na tych wszystkich, którzy będą prosić ją o to, czego potrzebują. Święta Teresa jest wielkim geniuszem Kościoła. Nie tylko świętą, nie tylko doktorem Kościoła, nie tylko patronką misji, ale ona jest geniuszem. W takim sensie, że odkryła dla Kościoła ponad 100 lat temu na nowo drogę Ewangelii, która przez Kościół przez wiele wieków była zapomniana. Jest to właśnie tak zwana mała droga dziecięctwa duchowego, inaczej mówiąc droga zaufania i droga słabości. I w ciągu tych trzech konferencji chcę trochę naświetlić właśnie istotę małej drogi, pokazać trochę życie Teresy, ale jednocześnie wskazać, w jaki sposób ona odkrywała w praktyce swojego życia łaskę Bożego Miłosierdzia. Myślę, że większość z was zna tą świętą, większość z was czytała Dzieje Duszy. Natomiast myślę, że nie jest zawsze łatwo wydobyć tą istotę jej przesłania i duchowości. I to właśnie chciałbym zrobić i pokazać wam, w jaki sposób Teresa w swoim życiu odkrywała tą swoją małą drogę dziecięstwa duchowego. To nie było tak, że dostała światło i nagle już wiedziała, ale to było stopniowe, z dnia na dzień, z tydzień na tydzień, z miesiąc na miesiąc odkrywanie tej drogi, którą Pan Bóg pozwolił jej odkryć, aby poprzez nią objawić ją całemu światu, jakby na nowo odczytać istotę Ewangelii. Ja tak jakby pojmuję przesłanie małej Tereski. Jej geniusz polega na tym, że pozwoliła tak mocno działać Bożemu Duchowi w sobie, że na nowo odkryła jakby istotę Ewangelii. I o ile wielu świętych to są tacy, którzy odkrywają jakąś cząstkę, na przykład Faustyna Miłosierdzie, tak nie wiem, ojciec Pio, na przykład cierpienie, Franciszek, nie wiem, odbudowę Kościoła, ubóstwo, święta Teresa z Awila, czyli matka duchowa świętej małej Teresy, modlitwę, Jan od Krzyża, doświadczenie ciemności, nocy ciemnej, to o tyle jak gdyby geniusz Teresy polega na tym, że ona odkrywa na nowo istotę Ewangelii i sposób, w jaki my możemy odczytywać przesłanie Jezusa. I w tym kontekście mówię o Teresie jako o geniuszu Kościoła. Znacie historię jej życia. Ona urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Alençon. Miała 5 starszych sióstr, z których wszystkie później zostały zakonnicami, 3 karmelitankami bosymi. 4, która jest błogosławiona, została wizytką. Jej rodzice zostali kanonizowani w 2015 roku, a więc pochodziła ze świętej rodziny. Sama powiedziała, że Bóg dał jej rodziców bardziej godnych nieba niż ziemi, Zela i Ludwik Martin. jej matka Zela umiera, kiedy Teresa ma 4 lata. Była to dla niej wielka trauma, zapada na taką chorobę psychofizyczną, nie wiedzą, co jej się dzieje, lekarze nie potrafią jej uzdrowić. Dopiero taki tajemniczy i cudowny uśmiech Maryi, którą nazywamy właśnie Matką Bożą Zwycięską, której kościół znajduje się w Paryżu, ta figura uśmiechnęła się do niej. Maryja, Teresa była przekonana, że widziała ten uśmiech i on ją uzdrawia. W bardzo młodym wieku właśnie była potem wychowywana przez starsze siostry. Jedną z tych sióstr uznaje za swoją mamę po śmierci matki. Bardzo była związana z ojcem, którego bardzo kochała, którego nazywała swoim królem. I myślę, że to, co otrzymała w domu, to były po prostu... Chociaż ona przeżywała bardzo dużo cierpienia i różnych doświadczeń, skrupułów, śmierci matki i tak dalej, jej życie nie było usłane różami, ale z drugiej strony można powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić lepsze przygotowanie rodzinne do świętości niż ona. W pewnym sensie to nie były cieplarniane warunki, ponieważ doświadczała wielu przeszkód i trudności, ale nikt tak naprawdę z nas na co dzień nie spotyka się z takim doświadczeniem, żeby mieć rzeczywiście świętych rodziców i święte siostry. A więc w jakiś sposób już od rodziny Bóg przygotowywał ją do świętości, tylko chciałbym, żebyśmy nie rozumieli tej świętości właśnie jako takiego och i ach, ale również doświadczenia trudu i bólu w ciągu swojego dzieciństwa. W wieku 14 lat udaje się do Rzymu, prosi papieża bezpośrednio, przybiega do niego i mówi, że chce wstąpić do Karmelu. Papież jej mówi, że jeśli będzie taka wola, to na pewno wstąpi. I w wieku 15 lat, jeszcze jako dziewczynka, teraz na pewno media by powiedziały, że siostry zaczęły stosować opresyjną politykę wobec biednego dziecka, które Bogu ducha winne znalazło się wśród dziwnych kobiet w zakonie. Ale to były inne czasy. W wieku 15 lat wstępuje do Karmelu. Żyje tam przez 9 lat, nigdy nie wychodzi z tej klauzury. Umiera w ciężkich takich męczeństwach na gruźlicę. Umiera 30 września 1897 roku. O godzinie 19:20 w Karmelu w Lizie. Chociaż ona wcześniej, jak po śmierci matki, ojciec przeprowadził się do takiego domku w Lizie. Nie wiem, czy ktoś z was był w Lizie. Jest ten taki piękny domek, który można zwiedzać, gdzie właśnie Teresa żyła wraz z niektórymi siostrami i z ojcem w Lizie. Umiera 30 września 1897 roku o godzinie 19:20, już po nieszporach. Dlatego jej wspomnienie przypada na 1 października w Karmelu w Lizie, otoczona przez wspólnotę, wyczerpana gruźlicą. Została złożona w grobie na miejskim cmentarzu w obecności 30 osób. Wiele sióstr nie odkryło jej świętości, tych, które żyło z nią 24 godziny na dobę. Było takie wydarzenie kilka razy, że siostry zastanawiały się, co w ogóle można o tej siostrze powiedzieć po śmierci. Tam nic szczególnego nie było. Jedna siostra się zastanawia, co my napiszemy w nekrologu. Przyszła młodo, umarła młodo. I po śmierci, po tym pogrzebie, gdzie było obecnych 30 osób, można powiedzieć, że taka cisza na około roku okryła tą nieznaną karmelitankę. Ale co się dzieje? Około rok po jej śmierci, zgodnie ze zwyczajem francuskich karmelitanek, które były we francuskich klasztorach, do przyjaciół Karmelu i do księży zaprzyjaźnionych z tym Karmelem przesłano tak zwany okulnik nekrologiczny. I w tym okulniku matka przeorysza, jej rodzona siostra, zawarła różne teksty, które Teresa napisała w ramach posłuszeństwa swoim przełożonym. Tam nie było dużo tekstów. Ale te teksty, które opublikowano w tym nekrologu, wystarczyło, aby w przeciągu kilku lat wybuchł w Kościele ogromny entuzjazm właśnie jeśli chodzi o Tereskę, małą świętą Tereskę. Pisma Teresy przetłumaczono od razu na 50 języków. Jako jeden z pierwszych języków, na który przetłumaczono, był język polski. W 1902 roku, 5 lat po śmierci, tekst tej młodziutkiej karmelitanki już czytają nasi ojcowie karmelici w Czernej, między innymi ojciec Rafał Kalinowski, który notabene nie rozpoznał wielkości, geniuszu i świętości tej Teresy. Mówi to znowu kolejna siostra, która takie sobie pobożne kwiatki pisze. Po czym wydarza się taka sytuacja, że przechodzi bardzo duże trudności wewnętrzne i ma natchnienie, żeby modlić się do tej świętej. Modli się do siostry Teresy, ona nie była świętą, tak? Modli się do niej i nagle uzyskuje to, o co prosi, w sposób taki wręcz cudowny. Czyta jeszcze raz teksty i odkrywa ten jej geniusz i pisze do Lizie list, w którym w takiej swojej pokorze przyznaje się do tego, że nie rozpoznał wielkości świętej Teresy, przeprasza siostry i dziękuje za to, że otrzymał jej teksty. I ten list świętego Rafała jest przechowywany w Karmelu w Lizie. Można go zobaczyć tam w muzeum. I chciałbym, żebyśmy właśnie spojrzeli na Teresę, kiedy przypatrujemy się tej postaci, która swoim życiem i pismami w nowy i niespotykany dotąd sposób ukazała relację między słabym stworzeniem a wszechmocnym Stwórcą w kontekście tego, co powiedział Jezus w Ewangelii. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Mała Tereska jest wielką świętą, dlatego że była mała. I stąd jeżeli mówimy o małej Teresce, bo to jest jakby w przeciwieństwie do Teresy z Awila i duchowej matki, założycielki Karmelu, wielkiej Teresy, to tak naprawdę mówi się o niej, że to mała, wielka święta. Wielka dlatego, że była mała. To znaczy, że odkryła, że Bóg zaprasza ją do tego, by odkryła swoją małość, swoją słabość, i nie lękała się swej małości i ze swoją słabością we wszystkim przychodziła do Boga. Bóg zaprosił ją, aby nie zaprzeczała, nie buntowała się i nie udawała, że nie ma słabości, jak to często zdarza się w naszym życiu. Otrzymała od Boga dar i łaskę życia w prawdzie. Na jednym miejscu powiedziała: kocham prawdę. Moim jedynym pragnieniem jest poznanie prawdy. Nienawidzę udawania. I to był taki bardzo też wielki ludzki geniusz Teresy. Ona nienawidziła kłamstwa i udawania również w tym, co dotyczy jej samej. Odkrywając prawdę, zobaczyła, że jej wielkość polega na jej małości i z radosną ufnością stawała przed Bogiem jak dziecko. Powierzała się Bogu z ufnością, rzucając się, jak sama mówiła, w ramiona Bożego miłosierdzia, które, jak wierzyła, jedynie ono potrafi zmienić serce człowieka bez żadnej zasługi. Panie, przynoszę Ci to, ale z pustymi rękoma. Jest taka piękna książeczka do przeczytania, której zachęcam, Z pustymi rękoma. Nieduża książeczka. Jest to wyrażenie, które jakby przechodzi przez wszystkie pisma Teresy. Z pustymi rękoma. To znaczy bez żadnej mojej zasługi, ponieważ jestem słaba. Nie jestem mocna, aby w jakikolwiek sposób zasługiwać na miłość i zasługiwać na dary Boże. jej wielkością była jej małość. Bardzo dobrze jest sobie jakby to często przypominać, gdyż tym, co oddala nas od Boga, jest nasza własna wielkość, która jakby polega na tym, iż nie chcemy uznać swojej małości, ubóstwa i ofiarować jej Bogu, lecz wciąż jakby na nowo, z takim ślepym uporem, chcemy być wielcy. Czy chcemy być jak Bóg. Czy tak naprawdę powtarzamy grzech Adama i Ewy. I często nie widzimy tego, że jest to ten pierworodny grzech pychy. Ponieważ jakby nie ma w tym do końca naszej winy, ponieważ skażeni jesteśmy tym grzechem pierworodnym i mamy tą skłonność naszej natury do tego, aby rywalizować z Bogiem o to, kto jest większy. I często ta rywalizacja z Bogiem dokonuje się w nas w taki subtelny sposób, że jej nie dostrzegamy. My ciągle walczymy o bycie doskonałymi, o bycie idealnymi, o bycie perfekcyjnymi, o bycie ludźmi, którzy nie upadają, o bycie ludźmi, którzy są przykładem dla innych, tak? A takim jest jedynie Bóg. I tutaj taka uwaga właśnie w rozumieniu Ewangelii. Jezus na wielu miejscach mówi w Ewangelii, później święty Paweł często, świętymi bądźcie, bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały. Odrzućcie wszelki grzech. Jakby widzimy w Ewangelii wezwanie do takiego ideału, tak? I teraz ważne jest, aby właściwie rozumieć to wezwanie w tym kontekście, o którym mówi święta Teresa. I być może jest tak, i to jest dla nas do rozważenia w tym, co znamy i usłyszymy o Teresie, że ta doskonałość to nie jest perfekcjonizm, to nie jest nieupadanie, to nie jest niegrzeszenie, to nie jest bycie zawsze na takim haju najlepszego mnie, ja, ale to jest wciąż na nowo przyznawanie się do swojej słabości i wciąż na nowo w tej słabości powierzanie się Bożemu miłosierdziu. My często właśnie doskonałość i świętość mylimy z takim ludzkim wymiarem doskonałości, perfekcjonizmu również duchowego i pobożnościowego, do którego mamy skłonność dążyć. Warto jest tutaj chwycić tą subtelną różnicę, tak? Bo z drugiej strony mamy tą skłonność dążenia do świętości i doskonałości, ale z kolejnej strony jest tak, że to nas przytłacza. Mamy tą skłonność, a z drugiej strony czujemy się rozwaleni, bo ciągle nie dostajemy do tego sformułowania, jak go rozumiemy. Bądźcie doskonali, bądźcie święci. I tutaj wyjściem z tego paradoksu jest przesłanie świętej Teresy. Twoja doskonałość nie polega na twoim perfekcjonizmie. Twoja świętość nie polega na tym, że nie popełniasz grzechu. Twoja bliskość z Bogiem nie polega na tym, że masz naręcze zasług, które przynosisz Bogu. Panie Boże, dla Ciebie dzisiejszy różaniec, dla Ciebie dzisiejsza Eucharystia, dla Ciebie dzisiejsza modlitwa, dla Ciebie dzisiejszy dobry uczynek, dla Ciebie dzisiejsza jałmużna. Ale na tym, że nie uznaję tego za żadną moją zasługę, a jedynie dar Pana Boga i zawsze przychodzę do Niego z pustymi rękoma, bez żadnej zasługi. I warto jakby to, co będę mówił, właśnie skonfrontować z tym odczytywaniem Ewangelii, z tą naszą skłonnością do doskonałości, a jednocześnie z tym naszym wewnętrznym bólem, że nie dostaje do tej doskonałości, do tej świętości, do której wzywa Jezus. I Tereska w całym swoim przesłaniu mówi nam, na czym polega prawdziwa świętość, doskonałość i miłość. Teresa bardzo szybko w swoim życiu zdała sobie sprawę, że wszelki trud i zmagania o świętość, której ona tak bardzo pragnęła. Ona powiedziała, ja chcę być wielką świętą. Odczuwam w sobie wielkie pragnienia świętości. Ona miała w sobie to wielkie pragnienie. A jednocześnie bardzo szybko w swoim życiu zdaje sobie sprawę z tego, że wszelki trud i jej osobiste zmagania o świętość, której tak bardzo pragnęła od dziecka, nigdy nie uczynią ją doskonałą. Wręcz odwrotnie. Im więcej próbowała i starała się, tym więcej upadała. Zrozumiała w końcu, że walka o świętość nie toczy się na polu wielkich uczynków, jakie czyni dla Boga, lecz na życiu w prawdzie i pokornym zaufaniu Bogu we wszystkich swoich ograniczeniach i słabościach. Jeszcze raz powtórzę. Zrozumiała, że walka o świętość nie toczy się na polu doskonałych i wielkich uczynków, jakie ona czyni dla Boga, lecz na życiu w prawdzie, a więc w prawdzie o mojej ograniczoności, słabości, upadkach, i pokornym zaufaniu Bogu we wszystkich swoich ograniczeniach i słabościach. I że w ten sposób odda Bogu wszystko, co ma. W ten sposób Tereska naśladuje Jezusa i wypełnia w swoim życiu Ewangelię. Zobaczcie na wdowę z Ewangelii, którą pochwalił Jezus. Ona wrzuciła do skarbony jeden grosz, czyli dwa pieniążki. Jezus powiedział, dała wszystko, co miała. Kiedy inni wrzucali wiele. Wrzucać wiele znaczy wrzucać to, co jest moją zasługą. A wrzucić jeden grosz, czyli dwa pieniążki, oznacza rzucić ze swojej słabości. Co to oznacza? Jeden pieniążek to jest oddać Bogu swoją słabość, a drugi pieniążek zaufać Bogu. I to jest ten grosz, którego pragnie od nas Bóg. I to jest ten grosz, który odkryła jako najcenniejszy dar, który może dać Bogu Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Odkryła, że to jest najwięcej, co może dać Bogu. Czyli jeden grosz, dwa pieniążki, swoją słabość i zaufanie w Boże miłosierdzie. Ona więcej nie ma. Odkryłam, pisze Teresa, że sama z siebie nic zdołać nie mogę. Przestałam uważać, że powierzone mi zadanie, było zadanie opieki nad nowicjuszkami, jest trudne. Poczułam, że muszę tylko jednoczyć się coraz mocniej z Jezusem, a reszta rzeczy zostanie mi przydana. I rzeczywiście nigdy się nie zawiodłam. Ale to odkrycie Teresy było poprzedzone bardzo bolesnymi próbami. Po kilku latach życia w zakonie karmelitańskim, ona, która chciała zdobywać świętość na ostrzu miecza, jakby została rozbrojona przez Boga i zmieniła taktykę. Zrozumiała, że o własnych siłach nigdy nie będzie w stanie dać Bogu godnej odpowiedzi na Jego miłość. Zrozumiała, że jej słabość nie jest czymś przejściowym, lecz jest fundamentalna i nieunikniona. Zrozumiała, że zawsze będzie słaba i że tak jest dobrze. Zobaczcie, że my mamy czasami taką tendencję, zwłaszcza jeżeli jesteśmy ludźmi zaangażowanymi w życie duchowe, że sobie myślimy, doświadczam swojej słabości, ale jeszcze chwila, jeszcze tydzień, jeszcze te rekolekcje, już będzie lepiej, już się pozbędę tej słabości. Ciągle w podświadomości mamy chęć wyzbycia się tej słabości i że już będzie lepiej, doskonalej. Tymczasem Teresa rozumie, że nigdy nie będzie lepiej i doskonalej w sensie braku słabości. I zaczyna powoli w swoim życiu zgadzać się na doświadczenie słabości. Nowy sposób, który nazywa nową małą drogą, nie oznacza bynajmniej braku walki, lecz polega na zmianie taktyki. Teresa rozumie, że nie musi już walczyć, by zdobyć życie Boże i świętość. Musi jedynie pragnąć, by jej serce było zawsze oddane Jezusowi. Zrozumiała, że świętość jest wewnętrznym zjednoczeniem z Bogiem i polega na bezgranicznym zaufaniu Bożej miłości pośrodku swojej nędzy i grzeszności. I tutaj ważna uwaga. Wiemy, czytamy to na przykład u świętego Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. I to nie oznacza zatem, że Teresa nie czyniła, ona czyniła bardzo wiele. Ona żyła naprawdę życiem umartwionym. Ona czyniła wiele pokuty, ona czyniła wiele uczynków, ale ona nie pokładała w nich ufności. My często skupiamy się na naszych uczynkach. I Teresa zrozumiała, że w życiu swoim również popełniała ten błąd i najpierw wybiera Jezusa, a dopiero potem uczynki. I pisze, jedyne co teraz mam robić, to stawać w pokorze i nieustannie ufać Jezusowi. Ufać Mu dzisiaj, tu i teraz, nie wybiegać zbytnio w przyszłość, lecz oddawać się Bożemu miłosierdziu w każdej chwili, która trwa. Do tego, pisze Teresa, nie potrzebuję wzrastać, wręcz przeciwnie, powinnam zostać mała i stawać się coraz mniejszą. I znowu ta logika, która gdzieś uderza nas po głowie, ponieważ jesteśmy nauczeni czegoś wręcz przeciwnego, tak? Powinnam stawać się coraz lepsza, powinnam się stawać coraz większa, powinnam przecież wzrastać z dnia na dzień. Teresa mówi, powinnam zostać mała i stawać się coraz mniejszą. Nie oznacza to właśnie, że Teresa ignoruje walkę ze złem i z grzechem w swoim życiu. Skoro już taka jestem, to trudno, Ty mnie Boże stworzyłeś taką, jaką jestem. Często powtarzamy to w naszym życiu, usprawiedliwiając na przykład swoje zachowanie. No taka jestem, no taką mnie stworzyłeś, taką mnie masz, tak? Często to słyszymy. Ale jakby nie na tym polega droga świętej Teresy. Teresa odkryła, że ona sama nigdy nie będzie w stanie tego uczynić, to znaczy pokonać grzechu. Że to, co może jedynie próbować i z ufnością nieustannie na nowo, to powierzać się dobremu Bogu i że największą przeszkodą w naszym życiu nie są te grzechy, które wymieniamy często na spowiedzi, ale ten, o którym często zapominamy, to znaczy nasza własna wielkość, to znaczy największy i najbardziej przebiegły z grzechów, czyli pycha, która polega na przekonaniu, że nie potrzebuje Boga, by być świętą. My w teorii wiemy, że potrzebujemy Boga, który jest źródłem świętości, by być świętym, świętą, ale często w naszym codziennym życiu postępujemy tak, jakbyśmy bardziej wierzyli we własne siły niż w moc Boga. I na tym polegał geniusz Teresy, że jej prosta droga do świętości polegała na zaufaniu pośrodku swoich słabości. I właściwe zrozumienie tej drogi jest bardzo ważne, by się nie zniechęcać w naszej duchowej pielgrzymce, lecz postępować w ufności. Na czym to polega w praktyce? Znacie ten tekst z Ewangelii, kiedy Jezus mówi do faryzeuszy: celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Mówi to do znawców Pisma Świętego, mówi to do ludzi pobożnych, mówi to do ludzi zaangażowanych. I to są bardzo mocne słowa, które skierował Jezus do tych, którym wydawało się, że są elitą Izraela, najbardziej gorliwą i pobożną częścią żydowskiego społeczeństwa, wierną Bogu. Mówi to do arcykapłanów, do starszych ludu. Do ludzi, którzy chodzili regularnie do synagogi, modlili się, rozważali przykazania Starego Przymierza. Te słowa Jezusa, które skierował do tych ludzi, wywołały taki bunt, szok i złość. To jest normalne. To tak jakby dzisiaj Jezus stanął przed nami, przed z zakonnikami, zakonnicami przed wami zaangażowanymi i powiedział do was: sądzicie, że wierzycie w Boga? Sądzicie, że znacie prawdę? Sądzicie, że jesteśmy ludźmi Bożymi? A ja wam mówię: celnicy, nierządnice, tłumacząc naszym językiem, prostytutki, homoseksualiści, rozwodnicy, transwestyci, żyjący bez ślubu, muzułmanie są milsi Bogu niż wy, którzy tu przyjeżdżacie na rekolekcje. Co byśmy pomyśleli? Jak byśmy zareagowali? To powiedział Jezus do tych, którzy byli wiernymi jego żydowskiej religii. Teresa nie chce doświadczać takiego wstydu i ona rozumie, że nie w tym rzecz, żeby prześcigać się z tymi, których Jezus wymienia jako celników i nierządnice. Tutaj można powiedzieć, że Jezus zastosował taką wstrząsową metodę, która miała na celu nawrócić do Boga ich serca, serca, które czciły Go tylko z pozoru i na zewnątrz. I my wszyscy, moi drodzy, jesteśmy narażeni na to, by pozostać w tej przestrzeni zewnętrznej, na tym, co widoczne, co jest jedynie wypełnianiem obowiązku prawa. Nawet jeśli mamy to doświadczenie wewnętrzne, i nawet jeżeli to są obowiązki prawa wynikające na przykład z naszej pobożności, na przykład wynikające z naszego przynależności do zakonu albo waszej wspólnoty, czyli ileś codziennej modlitwy, codzienna Eucharystia, co dwutygodniowa spowiedź i tak dalej. Jeżeli to zrealizuję, to znaczy, że wypełniam wolę Boga. Tak, dobrze, że to realizuję, ale Teresa mówi, nie mogę na tym się opierać jako na mojej doskonałości. I tutaj święta Tereska jest wielkim, genialnym prorokiem naszych czasów, która uczy nas, na czym polega życie w prawdzie. I chce nas nauczyć, byśmy się nie oszukiwali samych siebie, że wypełniając tylko to, co zewnętrzne, dostąpimy łaski zbawienia. Jest ona dla nas takim przewodnikiem w odkrywaniu prawdziwego życia, prawdy o swojej maleńkości, nicości, zarazem prawdy o wszechmocy, potężnej, miłosiernej miłości i dobroci Boga. Święta Teresa jest kobietą zawierzenia. Odkrywa tą małą drogę wiodącą do Boga, dostępną dla każdego. Na czym polega ta droga? Nie martw się, pisze Teresa, że widzisz siebie takim małym, słabym i grzesznym i że wciąż na nowo upadasz. Jezus zna twoją słabość. Rzuć się w ramiona Ojca z miłością i zaufaniem małego dziecka i oczekuj wielkich rzeczy. Czy my oczekujemy wielkich rzeczy od Boga? Czy bardziej oczekujemy, że w końcu my się zmienimy i będziemy lepsi? Czy ja oczekuję i spodziewam się wielkich rzeczy od Boga w moim życiu? Ufne zawierzenie miłosierdziu jest tym, co wyzwala nas z tego, co po ludzku jest nie do pokonania, z tego napięcia pomiędzy naszą grzesznością, słabością i nędzą, a wszechmocą, potęgą i świętością Boga. Szokujące słowa Teresy, zobaczcie. Nie martwię się wcale, widząc moje słabości. Przeciwnie, w mojej słabości znajduję moją chlubę i codziennie spodziewam się odkryć w sobie nowe niedoskonałości. Kto z nas, wstając rano, z radością spodziewa się odkryć swoje nowe niedoskonałości? Wręcz przeciwnie, Panie Boże, może już dzisiaj będzie lepiej. Ona pisze coś odwrotnego. W swojej słabości znajduję moją chlubę i codziennie spodziewam się odkryć w sobie nowe niedoskonałości. Teresa mówi nam, że nasza wiara nie polega na tym, by być doskonałymi, lecz by pośrodku naszych ograniczeń szukać prawdziwej doskonałości Boga, który jako jedyny poprzez ufność i zawierzenie może uczynić wielkie rzeczy dla nas. I problemem na przykład w Ewangelii uczonych w prawie i starszych było to przekonanie, że poprzez realizację prawa staną przed Bogiem i powiedzą Bogu: tak, patrz Panie, byłem pobożny, realizowałem prawo, które mi dałeś, to wszystko uczyniłem dla Ciebie i to wszystko ofiaruję Tobie. Święta Tereska postępuje zupełnie odmiennie. Staje przed Bogiem, jak mówiłem, z pustymi rękoma. I tak pisze: nie proszę Cię, Boże, abyś liczył na moje uczynki, ponieważ staję przed Tobą z pustymi rękoma. I Teresa przypomina nam, że Bóg nie jest wielkim matematykiem, który dodaje moje zasługi i dobre uczynki, je podlicza pod kreską, a potem mówi: dobrze, osiągnąłeś dobrą średnią, idziesz do nieba. I tak to nie działa. Teresa czyni wiele dobrych czynów i umartwień. Naprawdę przestrzega wiernie regułę. Żyje naprawdę w sposób umartwiony. Ale nie dlatego, że chce zasługiwać, ale dlatego, że kocha i robi to z miłości, a nie z kalkulacji. Jeżeli Teresa robi dobre czyny, to robi dlatego, że kocha, a nie dlatego, żeby zasłużyć na miłość. I my trochę jesteśmy jakby zranieni właśnie poprzez brak pełnej miłości od samego poczęcia dziecka. Nawet jeżeli mamy dobrych rodziców, to rodzice nie są doskonali. Nawet jeśli mamy dobre rodziny, to zdarzają się różne trudności i jesteśmy gdzieś trochę poprzez nasz grzech zaprogramowani na zasługiwanie na miłość. Jeżeli tak jesteśmy wychowywani, jeżeli zjesz tą zupę, to będziesz mogła sobie pooglądać godzinę telewizor, tak? Jeżeli wyniesiesz mi śmieci, to dostaniesz na loda, tak? I staramy się jako dzieci zasługiwać trochę na miłość rodziców, tak? Potem na przykład w małżeństwach bardzo często jest taka gra rywalizacji i grania na zasługi, tak? Zasługiwania na miłość i takiej bardzo nie do końca czystej gry pomiędzy małżonkami, gdzie pewne rzeczy staramy się przehandlować coś za coś. I Teresa nam podpowiada, że nie muszę więcej lękać się swoich słabości i niedoskonałości oraz udawać, że sam sobie z nimi poradzę. I Teresa mówi jasno: nigdy sobie z nimi nie poradzisz. Czy zastanawialiście się, dlaczego my na spowiedzi, w konfesjonale przez całe życie wymieniamy praktycznie te same grzechy? Bo chcemy pokonać je sami. I nigdy nam się to nie uda. I teraz on mówi: czas przestać udawać, czas zacząć żyć w prawdzie. Co to oznacza? Oznacza to uwierzyć, że jedynym, który jest w stanie pokonać ból naszej słabości i naszego grzechu oraz lęk przed wielkością i świętością Boga, jest Jezus, pełen miłosierdzia i współczucia dla naszej nędzy. To, co należy do mnie, to ufne, dziecięce zawierzenie się Jego łasce, Jego nieskończonemu miłosierdziu. Święta Tereska to święta, które jak gdyby posłannictwem jest uczyć nas, ludzi, pokładania ufności Bogu w każdej sytuacji. Dlatego jej imieniu, Teresy, można by nadać następujące znaczenie. Ufaj Bogu zawsze, ufaj Bogu jak dziecko, ufaj Bogu pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu. Jest ona, Teresa, dla nas takim przewodnikiem w odkrywaniu prawdziwego życia, prawdy o swojej maleńkości i nicości, a zarazem prawdy o wszechmocy i potężnej, miłosiernej miłości dobrego Boga. Jedno z najsłynniejszych zdań, które papież Franciszek zapisał w jednym z ostatnich swoich listów, właśnie na stulecie kanonizacji świętej Tereski, którą przeżywamy w tym roku. Ona była kanonizowana w 1925 roku, w połowie maja. Teraz cały rok jest poświęcony właśnie jej. W tym roku sprowadzamy też z Lizji relikwie świętej Tereski. Będą one po naszych karmelitańskich klasztorach jeździły. Najsłynniejsze zdanie: ufność i tylko ufność prowadzi nas do miłości. C'est la confiance et seulement la confiance qui nous conduit vers l'amour. Tak powiedziała Teresa i ona wielokrotnie powtarzała to zdanie. Ufność i tylko ufność prowadzi nas do miłości. Czyli jak gdyby to zaufanie Bogu pośrodku swojej słabości jest drogą do odkrywania miłości. I zachowała się korespondencja Teresy z jej kuzynką, Marią Guérin, która skarży się w liście Teresie. Jej kuzynka pojechała do Paryża, przebywa tam jakiś czas i skarży się jej, że tam w Paryżu zaczynają ją trapić wielkie skrupuły i boi się przystępować do Komunii Świętej. Wszystko to z powodu pokus, jakich doświadcza w tym mieście. No, Paryż był wtedy bardzo mocno takim uważany za miasto rozpusty i wyobraźcie się, że tam 15-16-letnia dziewczyna z jakiejś prowincji nagle jedzie do środka tego miasta, tak? Przeżywa szok. I wówczas Tereska jej odpisuje: nie bój się iść do komunii, choć czujesz się taka brudna. Jest tylko jedno, czego powinnaś się obawiać: życia pozbawionego ufności. To, co obraża Jezusa, co rani Jego serce, to brak ufności. Teresa wie, że ufność rodzi cuda i że Bóg wówczas nie może się nam oprzeć, jeśli z ufnością do Niego przychodzimy, jakkolwiek głupio się wcześniej zachowujemy. Teresa porównuje się do grzesznika ufającego Bogu, do dziecka, które rzuca się w ramiona mamie z zapewnieniami, że już nigdy więcej nie popełni grzechu. I Teresa pisze tak, posłuchajcie, to też jest ciekawe. Czyż matka nie uściska serdecznie swojego dziecka, kiedy po tym, gdy zrobiło jakiś wybryk, rzuci się w jej ramiona? Wprawdzie matka wie dobrze, że przy najbliższej sposobności dziecko zawini znowu. Ale mimo to, jeśli ponownie odwoła się do jej serca, nie będzie nigdy ukarany. Nie wiem, czy żeście się zastanawiali kiedyś nad tym, co by się stało, jak potoczyłyby się dzieje wszechświata, gdyby Adam nie ukrył się w raju za drzewem po popełnionym grzechu. Gdyby się pokazał Bogu takim, jakim jest, w nagości swojej słabości, i zaufał Bogu, że ten przyjmie go do siebie ponownie takim, jakim jest. Może wówczas nie zaistniałby żaden grzech pierworodny i nie byłoby tyle cierpienia na ziemi. Teresa nie popełniła w swoim życiu żadnego grzechu ciężkiego. O tym zapewnił ją spowiednik. I dlatego Teresa ma dużo obaw, czy jej nauka zostanie prawidłowo zrozumiana. Obawia się, że jej przesłanie będzie zniekształcone, bo ludzie powiedzą, że jej nauka dobra jest jedynie dla pobożnych zakonnic, a nie dla ludzi z krwi i kości. I dlatego Teresa pisze do swojej przełożonej takie zdanie. Powiedz wyraźnie, matko, że chociażbym popełniła wszystkie możliwe zbrodnie, miałabym zawsze taką samą ufność. Czuję, że całe to moje morze grzechów byłoby tylko kroplą rzuconą w płonący piec. Teresa podpowiada nam tutaj, że z popełnionym grzechem należy rzucać się w ramiona miłosiernego Ojca. My często z powodu pychy wpadamy w zamęt z powodu naszej nędzy i naszych słabości. I matce Agnieszce wyjaśnia swojej siostrze, jak pozostać małym dzieckiem. Nie zniechęcać się swoimi błędami, gdyż dzieci upadają często, ale są zbyt małe, żeby zrobić sobie krzywdę. Warunkiem jest dziecięca i śmiała, a nawet zuchwała ufność w dobroć Boga, a nie nasza grzeszność. Teresa zachęca do odwagi w zaufaniu Bogu, do wielkiej ufności w miłosierdzie potężniejsze niż wszelki grzech. W jednym z listów tak pisze: Bóg obdarzył mnie nieskończonym miłosierdziem i dlatego przez pryzmat miłosierdzia widzę wszystkie przymioty Boga. I to, że Teresa nie popełniła żadnego grzechu ciężkiego, ona to, żeby nie czuć się wyróżnioną, układa sobie w głowie taki mechanizm, który jest właściwy niepokalanemu poczęciu. Mówiłem wczoraj o definicji niepokalanego poczęcia, że Maryja została uwolniona od grzechu pierworodnego na mocy przyszłych zasług Jezusa Chrystusa. I Teresa wie, że to, że nie popełniła żadnego grzechu, to nie jest żadna jej zasługa, tylko uprzedzające miłosierdzie Boże. Ona wie, że jeżeli nie popełnia grzechu, to tylko dlatego, że Bóg ją od tego zachowuje, a nie dlatego, że jest taka święta, jaka jest. I dla Teresy nawet Boża sprawiedliwość jest miłosierna. Według niej Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy zna doskonale kruchość naszej natury, więc ma wzgląd na naszą słabość. Zobaczcie, to jest bardzo rewolucyjne, jej siostry tego nie rozumieją. Kiedy my mówimy o Bożej sprawiedliwości, to kojarzymy to z karą i sądem, gdzie Bóg nas sprawiedliwie ukaże za nasze złe uczynki. Byliśmy tak trochę źle uczeni, że Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. Bóg nikogo nie karze, tak? Bóg dopuszcza pewne trudne sytuacje, które my odczytujemy jako karę, ale kara w Piśmie Świętym ma zawsze charakter restytutywny, czyli naprawczy, a nigdy potępiający. I tak naprawdę my sami sobie wymierzamy karę poprzez nasze uczynki. I Teresa to doskonale rozumie i mówi: sprawiedliwość Boża to nie jest sąd, który cię karze, ale sprawiedliwość Boża jest miłosierdziem Boga, który jest sprawiedliwy, to znaczy doskonale wie, że jesteśmy krusi, mali, że jesteśmy poczęci w grzechu pierworodnym i że mamy skłonność do złego. I że Bóg, będąc wobec nas sprawiedliwym, będzie widział wszystkie nasze zranienia, wszystkie nasze trudne relacje z naszymi rodzicami, wszystkie bolesne wydarzenia naszego życia. Będzie widział wszystkie nasze starania, wszystkie nasze intencje. Będzie widział nasz ból z tego powodu, że nam nie wychodzi. My tego nie widzimy, bo my tylko dostrzegamy z zewnątrz uczynki. Dlatego tak ważne jest to, co powiedziałem wcześniej, aby nie sądzić również samych siebie. Ponieważ nie do końca znamy wszystkie te wewnętrzne rzeczy, które rozgrywały się w naszym życiu. Nie znamy wnętrza innych ludzi, intencji, motywacji, zranień i tak dalej. Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że doskonale zna naszą kruchość i ma na to wzgląd. I to było właśnie tak rewolucyjne, że siostry nie rozumieją, o co chodzi Teresie. I w klasztorze w Lizie pod Przeoryszą była taka siostra Febronia, która bardzo broniła Bożej sprawiedliwości w taki sposób, jaki ją rozumiała, czyli sądu i kary. I Teresa kiedyś powiedziała takie mocne słowa do tej siostry. Chce siostra Bożej sprawiedliwości, więc będzie miała siostra sprawiedliwość. Dusza otrzymuje od Boga dokładnie tego, czego się od Niego spodziewa. I po śmierci tej siostry Febronii Teresa miała sen, który potem opowiedziała swojej siostrze. Mówi: w nocy siostra Febronia przyszła do mnie we śnie i prosiła, aby się za nią modlić. Jest w czyśćcu, zapewne dlatego, że nie liczyła na Boże miłosierdzie. Wydawało mi się, że jej błagalne spojrzenie chciało mi powiedzieć: Tereso, miałaś rację, teraz dokonuje się na mnie Boża sprawiedliwość, ale to sama ja jestem temu winna. Gdybym wtedy Tobie uwierzyła, poszłabym prosto do nieba. Czyli realizuje się tutaj to, co powiedział Jezus. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. dla tego, który ufa Bogu. Czyli tutaj ufność jest fundamentem i mocą nawrócenia i ufność Bogu jest drogą, która prowadzi nas do miłości. Ale uwaga, tutaj Teresa jest, to nie jest tak, że muszę w końcu w pełni zaufać, aby otworzyć się na miłość. Teresa tutaj jest troszeczkę inaczej idzie niż święci. Ona mówi, nie, już dzisiaj pośrodku swojej słabości możesz czynić uczynki miłości. Tak jest ta słynna scena, kiedy mówi, że upadła jej szpilka, tak? Jeżeli podnosisz ją z miłością i z dobrą intencją, wykonujesz uczynek miłości. Małą, drobną rzecz, jeśli uczynię z ją intencją miłości, już mogę czynić miłość. Mogę być niedoskonała i mogę powiedzieć jakieś dobre słowo, tak? Mogę uczynić miłość, nie muszę się tego bać. Ufność pośrodku swoich słabości i małe czyny miłości, tak? Nie, chodzi o to, żeby tu nie wpaść w pułapkę, żeby zagromadzić tą ufność, ciągle ufać i dopiero na końcu kochać, tak? Już teraz mogę kochać pośrodku mojej ograniczoności i słabości. My często być może jest tak, że się obawiamy, czy zadajemy sobie pytanie, czy ja naprawdę kocham, skoro taka jestem, taki jestem, tak? Teraz on w ogóle nie zastanawia się i nie zadaje sobie takiego pytania. Akceptuję swoją słabość? Przyjmuje ją i kocha. I jakby ten proces odkrywania swojej słabości u Teresy przebiegał w czasie i możemy odkryć w jej życiu taką triadę, którą możemy też zobaczyć w sobie. Najpierw jest akceptacja słabości, to jest taki poziom ludzki. Wszyscy mniej więcej akceptujemy to, że jesteśmy słabi, bo nie możemy tego, chociaż wielu ludzi oszukuje się i nie chce tego zobaczyć. Potem jest taki poziom psychiczny. Pierwszy ten poziom ludzki, zobaczenie, że jestem słaba. Przyznanie się, to tak jest. Drugie to jest zaakceptowanie, poziom psychiczny swojej słabości. I trzeci poziom, na który weszła Teresa i na który nas zaprasza, to jest poziom duchowy. Pokochać swoją słabość. Kto z nas kocha swoją słabość? I to jest heroizm świętości. I musimy przechodzić, jesteśmy zaproszeni do przejścia tej drogi. Zobaczyć swoją słabość, rozpoznać, nazwać ją, zaakceptować swoją słabość, to znaczy nie buntować się przeciwko niej, ale przyjąć, że to jest moja naturalna droga ku Bogu poprzez moją słabość. I po trzecie, pokochać swoją słabość. Czyli tak bardzo ufać Panu Bogu, że nie przejmować się swoją słabością i radować się Bożym miłosierdziem pomimo swojej słabości, nie zwracając na nią uwagę. Taka triada, którą możemy właśnie odczytać w pismach świętej Teresy i w jej takiej drodze duchowego rozwoju. Czyli dziesiąta to może... Będziemy kontynuować dalej.
Koniecznie.
I Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
A czy coś wiemy tak naprawdę o słabości Teresy?
Tak, ona w wielu miejscach pisze o tym. Na przykład zasypia na modlitwie. Tak? To jest